Rozdział 45. Pan Dick spełnia przepowiednie ciotki. Przeszło już sporo czasu, odkąd przestałem pracować z doktorem, lecz mieszkając w jego sąsiedztwie, widywałem go często. Kilka razy byliśmy u niego na obiedzie lub herbacie. Herod Baba królowała ciągle pod dachem zięcia. Nie zmieniła się wcale i te same zawsze motyle zdobiły jej czepiec. Podobnie do wielu innych spotykanych matek, pani Merkleham bardziej od córki spragnioną była zabawy, a jak wszelkie tego rodzaju baby, dogadzała sobie, poświęcając się niby dla dobra córki. Zastosowywała się tedy w zupełności do żądań zięcia, poszukując rozrywek niby to dla Eni. Nie chcąc tedy, nie wiedząc o tym, jątrzyła ranę jego serca. Lekkomyślność i egoizm częstokroć niestety nie opuszczają nas w przejrzałym, że tak rzec można, wieku i boję się bardzo, czy przez lekkomyślność i egoizm pani Merkleham nie utwierdzała doktora w przekonaniu, że jest ciężarem dla młodej żony, że wszelka łączność uczuć jest niemożliwa przy podobnej różnicy wieku. Duszo moja kochana, mówiła na przykład, sam to rozumiesz przecie, że Eni nie może więdnąć tu jak w więzieniu. Doktor potakując, skłaniał głowę. Gdy dosięgnie mego wieku, dodawała wachlując się, to co innego. Mógłbyś mnie zamknąć w czterech ścianach na dwa spusty, a nie zatęskniłabym do świata. Ale Eni nie jest swoją matką.
Zapewne, zapewne, potakiwał doktor.
Najpoczciwszym jesteś pod słońcem stworzeniem, kończyła przerywając ruch przeczący zięcia. Powtarzam w oczy, co za oczy zwykłam mówić. Najlepszym pod słońcem jesteś stworzeniem, wszystkim to wiadomo. Ale jasne jest, że nie możesz we wszystkim zgadzać się z Eni.
Nie, zapewne, smutnie odrzekł doktor.
Naturalnie, że nie. Weźmy na przykład chociażby ten słownik. Jakie to poważne, potrzebne dzieło. Wyjaśnia znaczenie i pochodzenie słów. Gdyby nie słowniki, nazywalibyśmy nożem albo widelcem na przykład łóżko. No, prawda. Ale też niezaprzeczona prawda, że żaden słownik nie zdoła w szczególny sposób zainteresować Eni. Co, czy nieprawda? Doktor kiwał głową. Otóż właśnie, ciągnęła Herod Baba, uderzając go zalotnie wachlarzem po ramieniu. Najwięcej w tobie cenię to, że będąc sam stary, rozumiesz potrzeby młodego wieku. Zrozumiałeś charakter i usposobienie, Eni. I to właśnie mnie zachwyca. Nawet na miłej twarzy doktora malowała się bolesna niecierpliwość, wywołana niewczesnymi tymi pochwałami. To też, dodawała uderzając go żartobliwie po ramieniu, masz mnie na swe usługi, w każdym razie i o każdej dobie liczyć na mnie możesz. Zawsze gotowa towarzyszyć Eni, czy to do teatru, czy na koncerty, wystawy, wszędzie. Nie zwracaj uwagi na moje zmęczenie. Obowiązek, przede wszystkim obowiązek. Dotrzymała słowa. Była z rzędu tych, które mogą wytrzymać wiele rozrywek bez zmęczenia. Siedząc w najwygodniejszym fotelu, oglądała przez okulary wszystkie dzienniki, wynajdując zawsze coś, czego Eni z pewnością jeszcze nie widziała. Próżno doktorowa protestowała. Nie wiesz, duszko, co mówisz, mawiała jej matka. Okazałabyś się doprawdy niewdzięczną, nie stosując się do woli męża. Mawiała to zwykle w obecności doktora i argument ten, o ile zauważyłem, przekonywał Eni. Stosując się do woli męża i matki, wszędzie towarzyszyła Herod Babie. Rzadko kiedy towarzyszył paniom pan Meldon. Zapraszały czasem Dorę i moją ciotkę, czasem samą Dorę. Zrazu nie podobało mi się to, lecz przypomniawszy sobie słowa i zapewnienia doktora w pamiętny ów wieczór, uwierzyłem im, nabierając przekonania, że same tylko pozory były przeciw Eni. Ciotka, znajdując się sam na sam ze mną, pocieszała mnie, utrzymując, że nie rozumie tego wszystkiego. Pragnęła, aby się to jak najlepiej skończyło. Sądziła wszelako, że Herod Baba na szczęśliwe rozwiązanie sytuacji wpłynąć nie mogła. Chyba, dodawała, Herod Baba odszpili od czepka motyle i ofiaruje je kominiarzowi, by nimi ustroił swój kapelusz w dniu święta wiosny. Zresztą w tym, jak i we wszystkim, najwięcej polegała na panu Dicku. Nosił się on, jak twierdziła, z pewną myślą. Byle ta myśl dojrzała, dodawała, a pan Dick zadziwi nas wszystkich. Nie domyślając się pokładanych w sobie nadziei, pan Dick pozostawał w tych samych, co przedtem, stosunkach z panem i panią Strong. Nie posuwał się dalej,
i nie cofał, jak drzewo, które zapuści korzenie. Co do mnie wyznaje, nie dowierzałem, by był zdolny do jakiej bądź inicjatywy. Pewnego wieczoru, w kilka miesięcy po naszym ślubie, uchylił drzwi bawialnego pokoju, w którym siedziałem sam, pisząc. Dora z ciotką poszły na herbatę do panien Spenlow. Mam ci coś powiedzieć, Trot, rzekł nieśmiało. Czy ci nie przeszkadzam? Ani trochę. Proszę, panie Dicku. Trotwood, rzekł, kładąc palec na nosie. Zanim usiądę, pozwolę sobie zrobić pewną uwagę. Znasz ciotkę. Tak sądzę, odparłem. Zadziwiająca to kobieta. Powiedziawszy to, westchnął, jak gdyby zrzucił z siebie ciężar i siadając spojrzał na mnie z większą niż zwykle powagą. A teraz, chłopcze, zaczął, postawię ci pytanie. Tyle, ile się panu, kochany panie, podoba. Co pan myśli o mnie? Spytał, krzyżując na piersi ramiona. Myślę, że pan jest starym, kochanym przyjacielem. Dziękuję ci, chłopcze. Zawołał, śmiejąc się i ściskając mi ręce. Dziękuję, ale nie w tym rzecz. Chciałem cię spytać, co o mnie myślisz w tym względzie. Wymownym ruchem wskazał swe czoło. Przez chwilę zmieszany nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Sam mnie wybawił z kłopotu. Słaby, co? Spytał. Tak, może, odrzekłem. A co? Zawołał uradowany. Zdjęli, widzisz, pełno trosk z tamtej głowy, przygniatając nimi moją. Zacierał ręce, jak gdyby chciał wyrazić wielkie jakieś zmieszanie. Jakoś to mi pomieszali, mówił. Skinąłem tylko głową. Słowem, mówił, zniżając głos do szeptu. Mam bzika. Co? Chciałem mu zaprzeczyć. Nie, nie, przerwał mi. Wprawdzie ona w to nie wierzy, ale ja wiem, że tak jest. Oho, gdyby nie ona, byłbym dawno najnieszczęśliwszym pod słońcem stworzeniem i Bogu tylko wiadomo, jak nędzne wiódłbym w zamknięciu życie. Ale wywdzięczam się jej, wywdzięczam. Nie wydaję ani pensa z pieniędzy, które zarabiam przepisując. Odkładam je i sporządziłem testament, w którym wszystko jej zapisuję. Będzie bogata, zobaczysz. Wyjął z kieszeni chustkę, otarł oczy, po czym znów starannie złożył chustkę i szybkim ruchem schował ją do kieszeni, co wyglądało, jak gdyby zarazem schował tam moją ciotkę. Uczony jesteś, Trot, mówił. Mądry i sam wiesz, jak znamienitym uczonym jest doktor. Wiesz także, jakim mnie zaszczyca zaufaniem. Nie jest zarozumiały, chociaż taki rozumny. Owszem, skromny. Tak skromny, że przestaje chętnie nawet ze mną, nieukiem. Wypisałem też imię jego na latawcu i wysłałem tam, wysoko, wraz ze skowronkami. Latawiec pysznił się wypisanym na nim imieniem i obłoki też. Upewniłem go, że istotnie doktor zasługiwał na takie odznaczenie. A piękna, śliczna jego żona, ciągnął. To gwiazda, jasna gwiazda. Widziałem, jak błyszczy. Tu przysunął się ku mnie i położył mi na kolanach rękę. Ale są chmury, chłopcze. Są chmury. Zdawał się wzruszony. Potakiwałem mu głową. Jakie chmury? Spytał nagle, wpatrując się we mnie bacznie. Odpowiedziałem mu na to z cicha, lecz wyraźnie, tak jak się coś objaśnia dziecku. Są pomiędzy nimi nieporozumienia pewne, tajemnicze, zrodzone może z różnicy wieku, na niczym może nieoparte. Pan Dick powtarzał moje słowa, po każdym skłaniając głowę. Gdy kończyłem, milczał, chwilę trzymając wciąż rękę na mych kolanach. Doktor się na nią nie gniewa? Spytał wreszcie. Nie, odrzekłem. Kocha ją. Rozumiem. Zawołał to z taką żywością, przymrużając oczy i rozsiadając się na krześle, żem go o większego niż kiedy bądź posądził bzika. Nagle spoważniał. Wyciągnął z kieszeni chustkę do nosa i wraz z nią przypomniał sobie ciotkę. Zadziwiająca kobieta, rzekł, a po chwili dodał. Czemuż ona temu nie zaradzi? Przedmiot to zbyt drażliwy. A ty, uczony chłopcze, dotknął mnie wskazującym palcem. Dla tejże samej przyczyny, odrzekłem. Rozumiem.
Zawołał, porywając się z miejsca i trzęsąc się cały z zadowolenia, tak mówił. Szalona pałka, bzik, wariat. Ktoś, kogo znasz zapewne, zrobi to, czego najmędrsi nie mogą uczynić. Ja ich pogodzę. Zobaczysz. Pogodzę, spróbuję. Na mnie nikt się przecie gniewać nie będzie, nie weźmie mi za złe. Wszak jestem tylko panem Dickiem. Kto tam na mnie, choć i głupstwo, jakie palne, zważać będzie? Odetchnął głęboko. W tej samej chwili rozległ się u bramy turkot dorożki. Ciotka i Dora wracały.
Ani słowa o tym, cośmy dopiero mówili, szepnął mi do ucha. Ani słowa. Jeśli ma być bieda, niech spada na tego głuptaska Dicka.
Już od jakiegoś czasu rozmyślałem nad tym, a teraz rozumiem.
Dobrze.
Nie powiedział już na ten temat ani słowa więcej, lecz przez resztę wieczoru dawał mi ciągle znaki milczenia, zdumienie, wprawiając ciotkę. Przeszło parę tygodni, a ku wielkiemu memu zdziwieniu nie słyszałem nic więcej o powziętych przez pana Dicka zamiarach. Zdawało mi się nawet, że mu już to wywietrzało z myśli. Pewnego wieczoru Dora nie chciała wyjść z domu i sam z ciotką poszedłem do doktora. Jesień już była. Wieczór wilgotny, liście szeleszcząc pod naszymi stopami, napełniały powietrze wonią przypominającą mi Blunderstone. Wiatr stary nawoływał wspomnienia. Ściemniło się, zanim doszliśmy do mieszkania doktora. Pani Strong wracała właśnie z ogrodu, gdzie pan Dick pozostał jeszcze ścinając róże. Doktor zajęty był w swej pracowni z kimś, kto miał odejść natychmiast. Weszliśmy do bawialnego pokoju i usiedliśmy w cieniu okna. Między takimi przyjaciółmi jak my ceremonie były zbyteczne. Zaledwie usiedliśmy, wpadła z gazetą w ręku pani Merkelham, wołając: O, na Boga! Annie, czemuś mnie nie ostrzegła, kto jest w gabinecie? Mogłamże wiedzieć? Łagodnie odrzekła córka, że mamie potrzebna ta wiadomość? Potrzebna! Oburzyła się, padając na kanapę, Herod Baba. Nigdy mi się tak jeszcze nie przestraszyła. Czy mama wchodziła tam? Spytała Annie. Czy wchodziłam? Zawołała z emfazą. Naturalnie, że wchodziłam. I jak sądzicie, panno Trotwood, panie Davidzie, na co natrafiłam? Poczciwiec ten sporządzał testament. Córka jej spojrzała wystraszona. Sporządzał testament! Prawiła Herod Baba, kładąc gazetę na stoliczku i uderzając po niej ręką. Co za przezorność, co za poczciwość. Muszę powiedzieć, jak to było. Muszę, aby dać świadectwo tej poczciwej duszy. Wiadomo, zapewne pani panno Trotwood, że w tym domu oczy stracić można. Niepodobna doczekać się światła, a i jednego przyzwoitego w całym domu nie ma fotela, gdzie by wygodnie z gazetą w ręku usiąść było można, chyba w pokoju mego zięcia. Podążyłam tam, dostrzegłszy światło, i cóż ujrzałam? Oto dwóch jegomościów, prawników, zapewne stojących przy biurku. Doktor z piórem w ręku mówił: Annie, duszko, słuchaj, co mąż twój mówił. Oto własne jego słowa. Wyrażam tym, panowie, mówił. Annie, czy słyszysz? Wyrażam tym pełne me zaufanie do pani Strong i zostawiam jej bezwarunkowo wszystko, co posiadam. Jeden z jego mościów powtórzył: bezwarunkowo wszystko. A ja ze wzruszonym macierzyńskim sercem zawołałam: przepraszam, i wybiegłam z pokoju. Pani Strong otworzyła drzwi i wyszła na balkon, gdzie oparła się o barierę. Czyż nie podziwiasz pani, panno Trotwood, i ty, panie Davy, czy nie podziwiacie, paplała stara, przezorności, dobroci doktora? Widzę teraz dobrze, że na moje wyszło. Gdy mnie doktor zaszczycił, był odwiedzinami i oświadczył się o córkę. Powiedziałam Annie, pamiętam, co do słowa powiedziałam jej: duszko, zobaczysz, że doktor zrobi dla ciebie więcej nawet, niż mu obowiązek będzie nakazywać. Posłyszeliśmy dzwonek. Prawnicy odchodzili. Skończone, mówiła Herod Baba, wsłuchując się. Skończone, podpisał, przypieczętował, złożył. Teraz może spokojnie umrzeć. Co za dusza! Annie, duszko, idę do gabinetu z gazetą, bo nie mogę obejść się bez nowin. Panno Trotwood, panie Davy, wszak zobaczycie się z doktorem. W mroku komnaty, zamykając nóż ogrodniczy, stał pan Dick. Ciotka moja pocierała nos gwałtownie. Był to niemy, lecz wymowny protest przeciw natręctwu Herod Baby. Nie wiem już jednak, kto z nas pierwszy wszedł do gabinetu, ani jakeśmy się tam znaleźli. Pamiętam tylko, żeśmy zastali gospodarza domu przy biurku, wśród ulubionych mu ksiąg, z opartą na ręku głową. Jednocześnie do pokoju wsunęła się blada i drżąca jego żona. Pan Dick wprowadził ją pod ramię. położył rękę, budząc z zadumy, na ramieniu doktora, a gdy ten podniósł zdumiony wzrok, Annie osunęła się przed nim na kolana i wraz z dłońmi wzniosła na męża spojrzenie, co mi zawsze wraziło się w pamięć. Gazety wypadły z rąk zdumionej pani Merkelham. Powaga i łagodność doktora, błagalna postawa jego żony, wyraz twarzy pana Dicka, zadowolenie, z jakim ciotka moja szeptała: i to ma być wariat. Wszystko to widzę, słyszę jeszcze. Doktorze, przemówił pan Dick, niechże pan spojrzy. Annie, dziecko moje, zawołał doktor, ależ nie tak, nie u moich nóg. Owszem, rzekła z cicha, tak i niech nikt, proszę, nie odchodzi. Mężu mój, ojcze, przerwij grobowe to milczenie, powiedz, co stanęło pomiędzy nami. Pani Merkelham odzyskała mowę. Oburzyła się macierzyńska jej duma. Annie, duszko, zawołała grzmiąco, powstań natychmiast, nie upokarzaj siebie i swej rodziny. Chyba chcesz, żebym zmysły postradała. Próżne słowa, mamo, odparła Annie. Twoje tu nawet prawa gasną wobec męża mego. Moje, moje, wyrodna córko, wołała pani Merkelham. Wody! Wszyscyśmy pozostali głusi na to wołanie i Herod baba mdlała i cuciła się sama. Annie, mówił z czułością doktor, biorąc żonę za obie ręce. Dziecko moje, nie z twojej to winy zaszły zmiany w stosunku naszym. Ja sam temu winienem, wiem to. I wierzaj mi, przywiązanie moje do ciebie, uwielbienie, szacunek w najmniejszej nie zmieniły się mierze. Kocham cię, poważam. Z całego serca pragnę twego szczęścia. Powstań, Annie. Proszę. Nie powstając z kolan i podnosząc na niego wzrok załzawiony, przytuliła się do niego. Po chwili opuściła głowę na jego kolana, mówiąc: jeśli mam tu przyjazną duszę, która by chciała mówić za mnie i za mego męża, jeśli mam przyjazną duszę, która by chciała wyjaśnić dziwne nieco podejrzenie, błagam ją o wyjaśnienie okrutnej tej sytuacji. Przez chwilę nikt nie odpowiadał. Zdobyłem się wreszcie na odwagę. Pani Strong, rzekłem, wiem coś, co mi mąż pani polecił zachować w tajemnicy. Lecz co wyjawić teraz stało się obowiązkiem moim. Pozwoli mi pani mówić? Spojrzała na mnie poprzez łzy. Zrozumiałem, że jestem na dobrej drodze. Spokój nasz domowy w twoich, kochany Copperfieldzie, pozostaje w rękach, rzekła. Mów proszę i nic nie ukrywaj. Wiem z góry, że mi nikt nie zdoła powiedzieć nic takiego, co by zaćmiło dobroć i szlachetność mego męża. Niech więc żaden wzgląd na mnie cię nie wstrzymuje. Za wszystko odpowiem tu przed nim, a tam przed Bogiem. Po słowach tych zbytecznym byłoby pytać o pozwolenie doktora. Opowiedziałem tedy szczegółowo, łagodząc tylko wyrażenia Uriaha, scenę, która odegrała się w tym samym gabinecie. Któż zdoła zliczyć wykrzykniki, którymi Herod baba ustawicznie przerywała moje opowiadanie? Annie słuchała z opuszczoną na kolana męża głową. Gdym skończył, ujęła rękę męża i podniosła ją do ust. Pan Dick podniósł ją. Stojąc, nie odrywając spojrzenia od męża, mówiła: wyspowiadam się ze wszystkiego, co miała na sercu, odkąd wyszłam za mąż. Teraz, gdym się dowiedziała, wszystko opowiedzieć to muszę. Nie, Annie, przerwał jej mąż łagodnie. Nie potrzeba, dziecko moje. Nie wątpiłem nigdy o tobie. Ufałem ci, ufam w zupełności. Owszem, muszę otworzyć serce przed tym, któremu zawdzięczam spokój całego życia i którego z każdym dniem bardziej kocham i szanuję. Istotnie, wtrąciła pani Merkelham, zaświadczyć mogę. Ach, Herod baba, syknęła ciotka. I pozwolę zauważyć sobie, ciągnęła pani Merkelham, że szczegóły są chyba zbyteczne. Jedynie mąż mój sądzić o tym może, odrzekła jej córka, nie zwracając się wcale do matki. Jego to rzecz wysłuchać mnie. Jeśli tym, co powiem, zmartwię cię, mamo, przebacz mi. Sama cierpiałam ciężko i długo. Na honor, zakleła Herod baba. Gdy byłam jeszcze dzieckiem, zaczęła Annie, pierwsze moje wspomnienia i wrażenia wiązały się z łagodnym i cierpliwym nauczycielem, kochanym przyjacielem mego ojca. Wzbogacił on umysł mój pierwszymi wiadomościami, kierował mną i rozwijał mój charakter. Sądzę, że nauki z innych ust przyjęte nie miałyby na mnie nigdy tak dobrego wpływu.
Za nic masz zatem swą matkę?
Przerwała z oburzeniem pani Merkelham.
Nie mówię tego, mamo. Oddaję mu tylko, co się należy,
łagodnie odrzekła Annie. Wzrastałam w tych uczuciach, w głębokim, wdzięcznym przywiązaniu do mego nauczyciela. Uważałam go za przewodnika, za ojca. I pochwała z ust jego inną dla mnie od wszelkich pochwał miała cenę. Gdybym nie wierzyła nikomu, zawierzyłabym jemu, gdyż całą mą posiadał ufność. Wiesz, mamo, jak niedoświadczona i młoda byłam, gdyś mi nagle przyjaciela tego przedstawiła jako starającego się o moją rękę.
Niejednokrotnie już to obecnym tu opowiadałam,
rzekła pani Merkelham.
Czemu choć raz nie zatrzymasz języka za zębami? Mrugnęła moja ciotka.
Uczułam, ciągnęła Annie, nie zmieniając postawy i głosu, jak gdyby coś się zmieniło, jak gdybym coś straciła. Czułam się zmieszana, niepewna. Dzieckiem byłam prawie i bolała mnie zmiana stosunku, do którego przywykłam, w którym wzrosłam. Tak dobry był jednak dla mnie, żem się czuła zaszczycona jego wyborem. Wyszłam za niego.
W kościele świętego Alfonsa, w Canterbury,
podpowiedziała pani Merkelham.
Bodajcie,
mruknęła ciotka. Nie ważyłam ani przez chwilę, mówiła z wzmagającym się rumieńcem Annie, materialnych korzyści tego związku. W sercu mym nie było miejsca na podobne wyliczenia. Pełne ono było czci i wdzięczności i daruj mi, mamo. Aleś to ty pierwsza nasunęła mi myśl, że i mnie, i jego dotknąć mogą tak nędzne posądzenia.
Ja?
Zawołała pani Merkelham.
Bez wątpienia, nic tu nie pomoże wachlowanie się,
mruknęła ciotka. Było to pierwszym mym nieszczęściem, pierwszą boleścią, mówiła Annie. Dręczyło to mnie, lecz nie z takich powodów, jak ci się zdawać może, mężu mój. I w sercu mym nie było myśli, uczucia, boleści, którejś byś obcym pozostał.
Podniosła oczy, składając ręce. Nikt z nas o prawdzie słów jej wątpić by nie śmiał.
Doktor patrzył na nią. Nie jest to winą mamy, mówiła. Intencje jej zawsze były najlepsze, wiem to, lecz widząc wymagania, jakimi obarczano cię w mym imieniu, twą wspaniałą myślność, która była powodem posądzeń najlepszego i mającego interes twój na uwadze pana Wickfielda, uczułam po raz pierwszy spadający na mnie ciężar zarzutu, jakobym zaprzedać mogła uczucia me, młodość, życie całe. Nie potrafię powiedzieć i mama nie potrafi wyobrazić sobie goryczy tego uczucia. Wiedziałam przecie, że wychodząc za mąż, podobnie nędznym, nie uległam pobudkom.
Oto wdzięczność, na jaką zasłużyłam,
rozszlochała się pani Merkelham.
Za tyle starań traktują mnie teraz jak Turka, bodajś nim została,
zakleła przez zęby ciotka.
Było to wówczas właśnie, gdy mama tak się troszczyła o los kuzyna Meldona. Lubiłam go też bardzo. Kochaliśmy się dziećmi jeszcze będąc i jeśli by się życie me inaczej ułożyło, wyobraziłabym sobie zapewne, że go kocham. Może bym wyszła za niego i na zawsze została unieszczęśliwiona. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień.
Mówiła pomału, lecz bez wahania. Ostatnie jej słowa uderzyły mnie i chociaż nie chciałem stracić ani słowa z jej opowieści, powtarzałem w głębi serca. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakteru i usposobienia.
Od dawna już, ciągnęła Annie, spostrzegłam, że pomiędzy mną a kuzynem moim nie było nic wspólnego. I jeślibym nawet nie miała tylu innych powodów wdzięczności dla mego męża, wystarczyłby ten już, że mnie zasłonił przed omyłką własnego mego niedoświadczonego serca. Słowa jej przenikały nas. Spokojne były jak przedtem. Widząc, jak Meldon nadużywał narzuconej memu mężowi w imię moje wspaniałomyślności, myślałam, o ile lepiej byłoby, żeby sam sobie wywalczył drogę przez życie. Czułam, że na jego miejscu nie cofnęłabym się przed żadną ofiarą, przed najcięższą pracą. Nie posądzałam go jednak o nic gorszego, aż do wieczoru poprzedzającego jego wyjazd do Indii. Wieczoru tego przekonałam się, że był fałszywy i niewdzięczny. Wieczoru tego też poczułam wyraźniej niż przedtem nieufną, przeciw mnie skierowaną baczność pana Wickfielda. Zrozumiałam, jak ciężkie posądzenia omraczają me życie.
Posądzenia? Nie, nie, Eni, zaprzeczył doktor.
Wiem, że nie powstały one w twojej myśli i sercu, rzekła. I gdy wieczoru tego złożyłam skołataną głowę na twych kolanach, pod skrzydłem twym, szukając ochrony przeciw słowom i wyznaniom, które odważono mi się czynić, a które najwyższą byłyby zniewagą wówczas nawet, jeślibym istotnie była istotą sprzedajną i niską, za jaką mnie brano, wielkie jakieś oburzenie zmroziło mi na ustach słowa skargi. Pani Merkleham z westchnieniem opadła na poręcz fotelu, wypuszczając z rąk wachlarz. Odtąd nigdy inaczej jak w twojej obecności, ciągnęła ze spokojem Annie, nie zamieniłam z nim jednego słowa. Lata przeszły, odkąd usłyszał z ust moich, jakie jest tu jego w tym domu stanowisko. Dobroć twa dla niego, zajęcie się jego karierą, poszukiwanie dla mnie rozrywek i przyjemności wzmagały niedolę mą i gniotącą mi pierś tajemnicę. Usunęła się znów na kolana przed mężem, wołając: pozwól, niech skończę, mam jeszcze coś powiedzieć i źle czy dobrze, raz zacząwszy, powiedzieć muszę. Nie wiesz, jak bardzo przywiązana byłam do ciebie i jak mi te ciężkie, dokoła mnie istniejące posądzenia ciążyły. Młoda, niedoświadczona, nie znajdowałam nigdzie potrzebnych mi rad i oparcia. Nikomu nie mogłam zaufać. Pogląd mamy na nasze małżeństwo tak różny był od mego. Usta mi zamykała zresztą sama cześć dla ciebie, samo pragnienie zachowania twego szacunku. Annie, dobra moja, poczciwa Annie, zawołał doktor. Jeszcze słówko. Myślałam nieraz, ile jest takich, które, jeśli byś je pojął, nie omroczyłyby ci czoła i imienia spowodowanym przeze mnie, chociaż tak niewinnie, cieniem. Zaczęłam myśleć, że istotnie lepiej by mi było pozostać uczennicą twą i córką. Bałam się, czy czasem nauki twoje nie natrafiły na niewdzięczny grunt, a nie śmiałam mówić, czekając z poddaniem się woli boskiej chwili, kiedy to się wszystko wyjaśni. Kiedy pewna będę twego zaufania. Chwila ta nadeszła dawno, odrzekł doktor. I jedna ją odtąd tylko straszna, omroczyła godzina. Postanowiłam, mówiła Annie, skryć w sobie całą mą boleść, wstyd, oburzenie, lecz widząc cię w ostatnich czasach tak zmienionym, przybitym, domyślałam się czegoś strasznego. Wiem teraz, że domysły moje nie były płonne i teraz dopiero zmierzyłam głębie zaufania, jakieś we mnie położył. Wiem, że ci się nigdy niczym wywdzięczyć nie potrafię, lecz wiedząc to, śmiało znów podnoszę na ciebie oczy. Czczę cię, mój ojcze. Kocham, drogi mężu, i śmiało wyznaję, żem cię nigdy myślą nawet nie obraziła. Wierną ci i przywiązaną zawsze byłam. Zarzuciła mu ręce na szyję. Starzec złożył skołataną głowę na jej ramieniu i siwe jego włosy zmieszały się z jej kasztanowatymi puklami. O, osłoń mnie na zawsze, mówiła. Zapomnij o tej domniemanej różnicy wieku. Przypominaj ją wówczas chyba, gdy się znajdzie potrzeba ostrzeżenia mnie lub pouczenia. Z dnia na dzień, z roku na rok wzrastało moje przywiązanie do ciebie. Wiedziałam, o jaką opieram się skałę. W czasie zaległej po tych słowach ciszy ciotka podeszła do pana Dicka i ucałowała go z wylaniem. Miała rację. Pocałunkiem tym przywołała biedaka do rzeczywistości. Zdawał się być w siódmym niebie, a uniesiona w powietrze lewa noga groziła mu utratą równowagi. Wiedziałam, że masz głowę nie od parady, mówiła z triumfem ciotka. Pokazałeś raz przecie do czegoś zdolny. Mówiąc to, pociągnęła go za rękaw, dała mi znak głową i wyszliśmy razem z pracowni doktora. Miała za swoje ta baba, mówiła ciotka wracając do domu. Dobrze jej tak. Samo to zadowala mnie dostatecznie. Zmieszała się, biedaczka, zauważył z zawsze gotowym współczuciem pan Dick. Biedaczka, zmieszała się, oburzyła się ciotka. Gotów byłbyś rozczulać się i nad krokodylem. Nie wiem, czym widział kiedy krokodyla, dobrodusznie zauważył pan Dick. Wszystkiemu winna była ta przeklęta baba,
— mówiła z oburzeniem ciotka. — Wszystkiemu. Na co się matki mieszają w małżeństwa swych córek? Nie ich to rzecz. Zbytek macierzyńskiej tkliwości.
Szukają w tym, o ile się zdaje, zadośćuczynienia za wydanie na świat nieszczęsnych stworzeń.
Nie prosiły one przecież o to, a tu dręczą je domniemaną macierzyńską troskliwością. O czym tak myślisz, Trot?
Myślałem o wszystkim, co zaszło, com słyszał. Lecz najgłębiej mi w pamięci i sercu ugrzęzły słowa Eni. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień, a dalej własnego serca młodociana omyłka i dalej jeszcze wiedziałam, o jaką skałę opiera się moje przywiązanie. Byliśmy u drzwi naszego domu. Pod stopami mymi szeleściły zwiędłe liście, dął wiatr jesienny.